Pytanie o...
Pytanie o...
Pytanie o...
Pytanie o...
Pytanie o sens.
Kolejny czwartek, kolejne popołudnie, chociaż dzień już coraz krótszy. Jesień się już nam zaczęła z 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu chyba. Dobrze, nie będziemy wnikać w szczegóły.
Wykłady się zaczęły.
Wiktor jeszcze z nami jest, ale już niedługo z nami nie będzie. To chyba jest ostatnia taka
audycja, myślę, że tak.
Wiktor jest z nami tutaj obecny. Już niedługo Wrocław czeka, tak? Politechnika, tak?
Tak.
Właśnie. Ale tutaj z Duszpasterstwa Redemptorystów słyszałem, że nie odchodzisz, bo przecież... Też pod redemptorystów, tak? Duszpasterstwo akademickie redemptorystów, tak czy nie?
Myślę, że się zaangażuję jeszcze, muszę podjąć, że ogarnąć to się troszkę. Zaczęło różnych spraw zrzucać na głowę, trzeba wszystko spokojnie to sobie ogarnąć, wtedy będę podejmował jakieś takie głębsze decyzje nad spędzaniem wolnego czasu w nowym miejscu zamieszkania. No i zobaczymy, jak to będzie.
Póki co pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów Redemptor przy Wittiga, przy ulicy Wittiga. A jak już się zorientowaliście, no to jest audycja Pytanie o Sens. I tutaj przy mikrofonach są ojciec Marcin,
Wiktor
i Filip.
I witamy was bardzo, bardzo, bardzo. A chciałbym, żebyśmy kontynuowali temat...
Honor.
Ludzie honoru. No było trochę o tych ludziach, nie? Że to pociąga. Honorowi ludzie pociągają.
Tak, no przynajmniej mnie.
Ufamy im.
Mhm.
I nie wiem, czy się w was pojawia, ale kiedy widzimy takich ludzi, ludzi honoru, wtedy coś tam w środku tak mówi, no chciałby być tak oni. A czy możecie podać na przykład jakieś przykłady? Może z historii takich ludzi honoru? I czym mogli pociągać właśnie w tym honorze? Jakieś może zdarzenie z ich życia albo ogólnie?
Ja mogę powiedzieć, ale...
Mhm. Filip? To Filip.
Takim człowiekiem mógłby być patron mojej szkoły i Wiktora, naszej podstawówki.
Tak.
Romuald Traugut, który był dyktatorem podczas powstania styczniowego i on w sumie oddał życie za Polskę, bo został powieszony w Warszawie na stokach Cytadeli i wykazał się ogromną odwagą i też właśnie prowadził to powstanie, pomimo tego, że ono już wtedy zaczynało padać, bo to strasznie słaba organizacja była tego powstania. Ale nie poddał się, walczył do końca i pokazał, że poświęca się tej sprawie cały i pokazał,
że dał słowo.
Tak, dał słowo.
Że dał słowo na samym początku.
Tak.
Przepraszam.
Wydaje mi się, że jest chyba taki, nie wiem, czy to jest cytat, coś mi się takiego kojarzy, że nie, może to jest z jakiejś książki. Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże, na niebie zapomnij o mnie. I to właśnie coś takiego a propos niego. On może coś takiego powiedział, ale wydaje mi się, że żył czymś takim.
Ale bardzo pięknie.
Na pewno żył czymś takim.
Bardzo piękne to sformułowanie, takie zasady.
Tak, więc...
To jest Romuald Traugott.
Tak.
Jest jakaś inna osoba, nie wiem, może Wiktor teraz.
Znaczy, mnie zawsze z ludźmi honoru kojarzyli się żołnierze Armii Krajowej.
Dlaczego?
Ponieważ oni najpierw walczyli o Polskę w podziemiu. W sumie do końca walczyli tak naprawdę o Polskę w podziemiu. I po tym... Jak zakończyła się II wojna światowa, oni widzieli zło, które czai się za komunizmem i nie poszli na współpracę z nowymi władzami komunistycznymi Polski, tylko dalej walczyli o Polskę niepodległą. I nie tylko z tytułu, które było nadawane na arenie międzynarodowej, tylko taką prawdziwą Polskę niepodległą, rządzoną przez Polaków, przez ludzi, dla których dobro kraju było najważniejsze. Dlatego dla mnie to właśnie byli ludzie honoru, którzy nie poszli na okłady, tylko walczyli o wolność do samego końca.
A znasz może jakieś nazwisko takiego? Na przykład był taki film nawet niedawno o generale Nilu, tak?
Generał Nil. Na przykład.
No właśnie. Są takie osoby i to jest chwała bohaterom, chwała ludziom honoru za ich przykład. Popatrzcie na przykład, popatrzcie jak, kiedy były czasy rozbiorów Polski, tak, to jest 123 lata. I co wtedy robiono? Jak na przykład budowano znowu tą świadomość polską, budowano, jak to nazywano, pracą u podstaw, patriotyzm, w jaki sposób?
No, zakonspirowany, bo to tak na początku na przykład szkoły zaczęły być dwujęzykowe, czyli w języku okupanta i w języku polskim. Z czasem stało się tylko w języku okupanta. Mimo to ludzie na przykład w domach uczyli w języku polskim, uczyli historii, uczyli właśnie języka polskiego, przekazywali też wiarę potajemnie, bo na przykład pod zaborem rosnickim kościół był, no, wiara katolicka była prześladowana, nie wolno, kościoły były zamykane.
Nawet i pod zaborem pruskim też.
Nawet w szkołach uczyli na takich, były takie zajęcia dodatkowe, specjalnie nawet robili takie późne, żeby uczniowie nie przychodzili na to, bo jest właśnie późno, żeby próbowali ich jakoś tak od tego odwieść, ale też nauczyciele, którzy chcieli właśnie zachować tą polskość, próbowali właśnie jakoś tam na lekcjach, nawet normalnych, wspominać o jakichś takich różnych rzeczach i często nawet oddawali życie za to, że powiedzieli coś takiego. Właśnie umierali, to zostali wysyłani do różnych obozów, na Sybir zsyłani, więc takim honorem, nie honorem, to nie jest honor, przepraszam.
Znaczy honor, ale też ale ogromny, tak, były kary za, tak, patriotyzmem się wykazywali, tak. Choć wiedzieli, że za to są ogromne i surowe kary.
Tak.
W tym momencie. Ale czy też była taka działalność, czy jeszcze jakaś inna na przykład działalność przypominająca nam nasze korzenie, naszą tradycję, naszą godność, godność.
No, myślę, że powstania.
Powstania też, ale to były takie zrywy, tak? Ale w tej pracy u podstaw, czy na przykład w inny sposób jeszcze pokazywano? Tutaj może się pojawia jakiś taki biały papier z czarnymi różnymi znakami. Czyli...
No, jak biały papier z czarnymi znakami.
Konstytucja?
To mi ulotki, bibuła, znaczy się.
No, ulotki, a jak mamy więcej takich ulotek w jednym...
Książki?
No, książki pojawiały się.
Więcej ulotek, więc...
Czy pamiętacie jakieś takie książki z tamtych okresów?
Z tamtego
okresu, przepraszam?
Mickiewicz.
Mickiewicz, na przykład.
Dziady.
Pan Tadeusz tutaj, nie?
Tak.
Albo dziady. Rzeczywiście.
Dziady były takie bardziej chyba zwrócone właśnie.
No pan, no tak.
Jeżeli chodzi o rozbiory.
Tak.
Co jeszcze? Bo to jest jeszcze romantyzm, tak? W romantyzmie mamy tych wieszczów narodowych, czyli Mickiewicza, Słowackiego i...
Kto był? Mickiewicz, Słowacki
i...
No!
Norwid?
Cyprian Kamil Norwid. Tak.
No właśnie.
Jeszcze jest czwarty. To tak.
Kra.
Siński.
Sicki?
Siński? Który? Bo ja nie wiem, ja nigdy nie wiem.
Zygmunt Krasiński.
Dobra.
20.
Napoleon Stanisław Stefan Adam Felix Zygmunt Krasiński, hrabia herbu Ślepowron. 19 lutego 1812.
Jeden z trójcy.
Dobrze, już wiemy.
Tak.
Dobrze, czyli mamy wierszów narodowych, ale jeszcze mamy innych. Tutaj oni w sposób ten romantyczny ukazywali ten bohater taki romantyczny, ten, który sam praktycznie wygrywa wszystko. No ale to są takie, można powiedzieć, trochę mrzonki idealistyczne, tak? No, ale pewien idealizm, że sam wygram.
A propos tej pracy u podstaw, to jeszcze właśnie była ta lalka.
Czyli wchodzimy w pozytywizm,
Bolesław,
tak?
Prus.
No, wchodzimy właśnie w pozytywizm. Bolesław Prus, lalka.
Dobra książka.
Ale jest jeszcze jeden taki pisarz, który zrobił naprawdę duży zryw i do tej pory, jeżeli to czytamy, te książki jego, albo widzimy ekranizację, to nie wiem, we mnie się pojawia takie uczucie...
Henryk Sienkiewicz.
Dokładnie.
Sienkiewicz.
Co on zrobił? Niesamowitą
rzecz
zrobił. Bo ukazał co? Ukazał Krzyżaków najpierw. W książce Krzyżacy co ukazał? Jaki, można powiedzieć, był tam akcent? Ja nie jestem polonistą i nie chcę wchodzić w kompetencje polonistów, ale to jak ja odbieram Krzyżaków, to jest ukazanie wielkości Królestwa Polskiego i honoru też, nie? Na czym się to królestwo i wielkość królestwa polega? Na ludziach honoru. Krzyżacy tam nie mają honoru żadnego w tej książce.
No tak.
A Polacy mają właśnie honor przede wszystkim i trzymają się. Jest wspólna sprawa. Wspólny wróg, tak? Ale też i wspólny cel. Aby właśnie była wolność, była godność i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy na trylogię. Co jest w trylogii ukazane? Jakbyście mogli to tak... Ogniem i mieczem przede wszystkim tutaj pierwsze. Następny mamy Potop i trzecie Pan Wołodyjowski. Znowu tam mamy ludzi honoru. No jest ta postać komiczna za głowy. No, ale to jest dla komizmu takiego wprowadzenia w czytelniku pewnego pewnie rozluźnienia. Ale też świetnie jest to zrobione. To jest niesamowity w ogóle. Tutaj Sienkiewicz ukazał tą postać. Ale tam są ludzie honoru. Popatrzmy, Skrzetuski, Wołodyjowski. No. Mamy człowieka, który...
Przechodzimy
w potopie.
Metamorfozę.
No właśnie.
I czyli Kmicic.
Tak, tak, Babinic, a później tak. Znowu Kmicic. Widzimy, jak oni się... Ale to tylko tacy ludzie honoru potrafili wygrywać bitwy. Potrafili wzniecać tą polskość i sprawiać, że jest dalej wolność, swoboda i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Sienkiewicz o takich rzeczach pisał akurat w tamtych czasach?
No bo ten honor był wtedy naprawdę bardzo ważny. Był potrzebny, żeby Polska wyszła spod zaborów.
Tak. Po drugie, żeby ludzie pamiętali o takich ludziach, że też Polska była wielka w tym momencie. Straciliśmy przez to. Tam jest ukazane przecież przez Radziwiłłów, tak? Jacy tak. Byli ludzie, którzy sprzedawali Polskę. Tak jak Radziwiłłowie, czyli ludźmi bez honoru. Oni mieli korzyści. Oni nie mieli swojego słowa, tylko mieli korzyści. Tu z tym, tu z tamtym,
tak,
i tak
dalej. Mówili, że walczą tak naprawdę o wolność Polski, że to tylko to z tak jak chwilę, tylko a potem oni tak...
Nakręcili tych ludzi, tak?
No, tak.
Nawet
na
Zagłoba. No i tutaj Kmicic zdał się nakręcić.
Z Bogusławem rozmawiał.
No właśnie.
Kto to był?
Książę Bogusław.
Radziwiłł.
To był jakiś krewny,
no
tak?
To był książę, no to wiadomo, że to no taki tak, wielki magnat i...
Ja nie, mi chodziło bardziej o zależność taką...
Korygacje rodzinne.
Tak, tak.
To był porywacz i tyle. Kobiety porywać to jest wstyd. Człowiek bez honoru.
Tak.
No właśnie. Człowiek bez honoru porywa kobiety, ale właśnie, popatrzmy na to, zawsze starajmy się też popatrzeć, jaki cel miał autor ukazania pewnej rzeczy, dlaczego w tamtych czasach akurat tak ukazywał, i co ogólnie chciał ukazać, co chciał przekazać, bo to zawsze między wierszami jest napisane. Właśnie w ten sposób nawet i czytać te stare nasze dzieła, bo one nam dużo dają takich rzeczy, ale weszliśmy w historię, a wróćmy do czasów teraz na przykład. Czy są teraz ludzie honoru? Czy mamy do czynienia z ludźmi honoru? No, mnie na przykład przypomniał się błogosławiony już Jan Paweł II. Człowiek honoru, niesamowity. Chociażby z tego względu mówiliście o ściąganiu w szkole na poprzednim programie. Mm-hmm. Kiedy do niego ktoś przychodził i nie wiem, no chciał ściągnąć od niego, tak? Albo odpisać to zadanie. No to z tego, co jest podane w różnych tam biografiach Ojca Świętego Jana Pawła II, on nigdy się nie zgadzał na to, żeby ktoś sobie tak odpisał od niego, albo żeby dać tak odpisać. Tylko mówił, wiesz, jeżeli masz problem z tym, to ja ci pomogę. umówimy się na gdzieś tam po lekcjach, tak? Ja ci poświęcę swój czas i spróbuję ci to wytłumaczyć, ale ja ci tak nie dam odpisać, bo to do niczego prowadzi. Ja bym cię tylko popsuł. Ja bym cię tylko popsuł w tym momencie.
Ja myślę, że jeszcze ksiądz Jerzy Popiełuszko będzie takim też takim człowiekiem honoru.
Dlaczego?
No, oddał w sumie życie, no zamordowali go tutaj, no nawet niedaleko. Za to, że nie dał komunistom po prostu zniszczyć tej Polski, zniszczyć tej wiary Polaków. Też naszej
godności takiej, naszej.
Tak, godności, też tak. Dlatego, że jesteśmy Polakami.
No właśnie.
A nie jakimiś tam byle jakimiś pod okupacją. Tylko jesteśmy Polakami.
Tak.
Jesteśmy kimś.
Czy mamy takich ludzi honoru w otoczeniu swoim? Nie wiem, Wiktor, czy znalazłeś kogoś takiego?
Znaczy, z takich bardziej teraźniejszych czasów mi się wydaje, że Gandhi był takim człowiekiem honoru, bo on cały czas trzymał się tych swoich... On był cały czas przeciwnikiem przemocy i zawsze dążył do pokojowych rozwiązań. Nigdy nie poszedł na łatwiznę, nie próbował czegoś rozwiązać w jakiś inny sposób niż właśnie to pokojowe rozwiązanie, które nie rodziło przemocy i było zawsze zgodne z tymi wartościami, które on głosił. Myślę, że to też jest właśnie takie wytrwanie w tej swojej ideologii, która ma przynieść dobro, właśnie też może być takim honorowym rozwiązaniem.
A bliższe osoby jakieś, czy są honorowe?
Dla mnie zawsze honorowym był mój tata. Jest.
Dlaczego?
No bo dotrzymuje słowa danego mi. To jest dla mnie honorowe zachowanie.
No piękne.
No.
O nie miałem, to jest piękne. To jest naprawdę piękna rzecz, którą powiedziałeś. A czy są jeszcze tak, nie wiem, w waszym otoczeniu? Czy znajdziecie takich... Znajdziecie takich ludzi honorowych? Ale powiedzcie, czy trudno jest być, czy nie jest trudno człowiekiem honorowym teraz?
No na pewno jest być trudno. Trzeba ciągle brać odpowiedzialność za to, co się powiedziało. Trzeba też pamiętać w ogóle o tym, co się mówi. Trzeba właśnie przywiązywać wagę do słowa, jakie się mówi, w jakiej sprawie się, jak opowiada, żeby potem potrafić też właśnie, jak Wiktor wcześniej mówił, często przyznać się do błędu, a nie tam, no nie, tak wcale ja tak nie mówiłem, tam jakoś próbować uciekać, nie, prosto. Trudno, no, tak naprawdę, tak, czy to zrobiłem jakąś konkretną rzecz, no, ja myślę, że jest to bardzo trudne. Bardzo trudne, zresztą sam z doświadczenia wiem.
Czy macie takie sposoby, na przykład, jak wypracować w sobie tę cnotę honoru? Jak to można zrobić?
Myślę, że najpierw trzeba zacząć od ciągłego stawania w prawdzie, czyli nie kombinować, tylko rzeczywiście zacząć od tej prawdomówności. Tak w 100%. Nie, że a jedno takie malutkie kłamstewko dzisiaj albo coś tam przemilczy, tylko nie. Stanowczo stawać w tej prawdzie, zawsze żyć zgodnie z prawdą i wtedy z czasem nabiera się też tych takich szlachetnych wartości, poszanowania do czyjegoś zdania i tak dalej. No ale jeżeli wychodzimy od tego głównego, takiego nurtu, czyli tego trwania w prawdzie, myślę, że to jest najlepszy fundament pod bycie honorowym człowiekiem.
Ale kiedy ktoś na przykład ma jakiś wielki lęk, nie wiem, przed czymkolwiek, no i trudno mu powiedzieć prawdę w tym momencie. Ciśnie mu się na usta tylko kłamstwo, no bo boi się o coś, nie wiem, boi się o jakąś swoją przyszłość, boi się o to, jak inni będą o nim myśleć. Co wtedy? Jak wtedy taki człowiek ma wzrastać w honorze? Jak ma ćwiczyć w sobie honor? Jak ma złapać ten honor? Czyli być człowiekiem prawdomównym, człowiekiem słowa, człowiekiem, na którym można polegać, człowiekiem, który jest takim przykładem, bohaterem, można powiedzieć. Bo bohaterzy nie biorą się tak nagle znikąd.
No ja myślę, że on jednak powinien powiedzieć tą prawdę.
No ale on się boi w tym momencie.
No, a myśli ojciec, że powstańcy się nie bali? że oni, a dobra, dajemy sobie żyć, tam. Oni po prostu, no, nie użyję takich brzydkich słów, no, nie powiem, co robili w gacie. Na pewno, założę się. Kolejny przykład, no, ludziom się może też nie wydawać, że na przykład Jezus, który oddawał życie za ludzi, że on się w ogóle nie bał, no, bzdura. On po prostu, no...
Był człowiekiem, to się bał.
Dokładnie, był człowiekiem, on się bał tak samo jak my.
Oprócz nawet tego, że był Bogiem, był człowiekiem.
No tak, ale był człowiekiem, był stuprocentowym człowiekiem.
Stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym Bogiem.
Tak. Więc on również się bał, ale no... Jednak, no...
Ale był człowiekiem honoru.
Tak, był człowiekiem honoru. Zresztą wiadomo, ogrujec. Tak. Co mówił, jak się modlił. No
bał
właśnie.
Się, było widać.
Bał się.
I nawet, jak ten ewangelista Łukasz podaje, że ten pot mu spływał, i to był taki pot krwisty. Mhm. Nawet ten pot z tego strachu też, przed tym wszystkim. Ale dobrze, przez to, co teraz powiedziałeś, ukazałeś. Co wtedy robić?
No, trzeba pokonać ten strach.
No. W jaki sposób? Aha. Między innymi przez intelekt. W jaki sposób przez intelekt?
No, wiedzieć, że...
Że inni też tacy, że inni się na przykład też bali. No. Czyli rozczytywać się, albo, nie wiem, oglądać, słuchać takich ludzi, albo o takich ludziach, którzy byli ludźmi honoru. Zachwycić się nimi, bo trzeba zgłębiać właśnie ich życiorysy, że to nie jest tak, że on nagle był wielki, a ja nigdy takim nie będę. On był zawsze wielki, a ja nie. Nie, każdy miał swoje zmagania w życiu. Każdy święty miał swoje zmagania, żeby być świętym. Każdy człowiek honoru miał swoje zmagania, żeby rzeczywiście można było go nazwać człowiekiem honoru. No, czyli to jest ta pierwsza kwestia. Wzmacniać swój intelekt, czyli swoją wiedzę na temat ludzi honoru. Co jeszcze można by było zrobić? Skoro intelekt, to drugie, co jest takiego ważnego w człowieku?
Mięśnie.
No mięśnie, tak. Wzmacniać mięśnie na wypadek powstania. Wzmacniać mięśnie, tak, ale... No,
intelekt i ducha.
Ducha, czyli jak byśmy to nazwali? Wolę.
Mhm.
Obok rozumu jest wola też. No. Rozum ma mieć wpływ na wolę, ale wola zrobi czasami to, co zechce. Bo na przykład pociągnął ją emocje. Czyli tutaj na przykład strach, bo to też jest jedna z emocji. Pociągnął jakieś inne emocje, no i nie wiem, jakaś przyjemność. Czyli wolę, jak się wolę wzmacnia?
Wiesz, jak wszystko, poprzez ćwiczenia.
No jak możemy ćwiczyć wolę?
Na przykład umiejętność odmawiania.
Na przykład.
Trzeba po prostu ćwiczyć, że nie podawać się pokusom. Wiadomo, pokusy dotkną wszystkich, ale nie trzeba na nie odpowiadać tak, można powiedzieć nie chcę. Mhm. I tak przez to ćwiczyć, a to swoją asertywność. No i tak z takimi właśnie resztą takich cech woli właśnie, żeby je ćwiczyć po prostu w codziennym życiu i wtedy w tej sytuacji kryzysowej będzie łatwiej, jeżeli na co dzień będziemy przyzwyczajeni do tego, że my sprawujemy większą kontrolę nad swoją wolą niż ona nad nami.
No, też umiejętność panowania nad emocjami, bo to myślę, że bardzo ważne. Właśnie jak ojciec powiedział, często emocje biorą górę i mają ogromny wpływ na tą naszą decyzję. Też trzeba pamiętać właśnie o tych emocjach, o tym, że one zaczyna się burza właśnie takich emocji i w tym momencie trzeba chwilę przeczekać, żeby intelekt wziął górę nad emocjami, czy rozum, można by inaczej właśnie powiedzieć, i podjąć właściwą decyzję.
Nie aż tak, w ogóle czasem emocje są dobre. Nie można całkiem ich...
Nie, emocje z reguły są dobre. Kiedyś rozmawialiśmy o tym na programie, tak. O emocjach, czyli one nie można nazwać ich ani
są
złymi,
amoralne.
Ani...
No,
tak, tak, amoralne.
Tak, Więc... Czasem się przydają, ale
nie,
wiadomo,
nie
trzeba
mówię,
znaleźć
w ogóle. Nie.
Ten magiczny złoty środek.
Na przykład święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów, wymyślił taki sposób. Nazwał to medytacją, po prostu modlitwą. Jak właśnie ćwiczyć siebie, właśnie przede wszystkim swoją wolę, bo to w tym jest nieraz problem. W jaki sposób? Podczas każdej codziennej porannej modlitwy, kiedy się modlimy, a może taką medytację urządzamy kiedy indziej w ciągu dnia, ale ważne, żeby mieć jakiś tekst, święty tekst, który nad którym będziemy rozważać, tak? Może być to fragment Ewangelii, może być to fragment jakichś myśli świętych ludzi. Wziąć ten tekst i przemyśleć, jak to się odnosi do mnie, To znaczy, w którym miejscu mnie dotyka, bo gdzieś czuję, że to jest do mnie, że to wyraża się w tej sprawie, w moim życiu. Mhm. I teraz na koniec tego powziąć takie następujące jakieś postanowienie.
No, co powinienem zrobić?
Co powinienem zrobić, żeby to zmienić? Ale postanowienie powinno być takie, które będę w stanie wypełnić. Nie jakieś wygórowane, nie wiem, wskoczę na wieżę Eiffla, tak? Tylko nie. Ja chcę tam dojść, widzę, że powinienem tam dojść, no ale widzę, że mam jeszcze te 1000 schodów po kolei. No i co chcę dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcę przejść przez te 5 schodów. I chcę to zrobić. I teraz następnie co? Jak ta modlitwa dalej trwa w życiu? Bo jak mówi święty Paweł, nieustannie się módlcie. Jak to wykazuje ta modlitwa w życiu, czyli ta cała kontemplacja w życiu? To, że wypełniam to postanowienie w ciągu dnia.
No.
I na koniec dnia, modląc się, wspominając cały dzień, myślę też, czy zrealizowałem to postanowienie, w jakim stopniu, czy jakoś się udało, podziękować Bogu za to, że się udało. No i tak dalej, i tak dalej. Piękna sprawa, bardzo prosta modlitwa, bardzo prosty sposób modlitwy, ale jednocześnie wzmacniający naszą wolę. To, abyśmy się stawali coraz lepszymi i jakoś postępowali w tej drodze do królestwa. Przez to stawali się ludźmi honoru.
No.
Alleluja.
Cóż za wybór.
No, ale mi się powiedziało. Znowu kazanie. Znowu nie nagadany, no ale nieraz tak jest. Słuchajcie, coś mamy do dodania. Żegnamy na razie Wiktora.
Pa, pa.
Bywaj nam na tych studiach, żebyśmy się za ciebie nie wstydzili.
Takie będę człowiekiem honoru.
Na studiach, właśnie, takie. Żebyśmy się ciebie nie wstydzili.
Właśnie. No właśnie, potem powiesz, że z Torunia jesteś tutaj, występowałeś w programie, będziemy się potem, wiesz, no, tak. Musieli za ciebie wstydzić.
No właśnie.
Jak coś zrobisz tam.
Dlatego będę starał się żyć honorowo.
Tak.
A słuchacze nam doniosą, jakby coś się działo, to słuchacze nam doniosą, tak. Przypomnę maila ps@radiomaria.pl. ps@radiomaria.pl.
Będę się czuł jak w Truman Show. No.
Jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie Wiktor będzie mieszkał, to wiadomo, na maila napisać, to odpiszemy tam na miary na Wiktora.
Ale myślę, że kiedyś się tam nawiedzimy w Wrocławiu.
Zapraszam bardzo chętnie.
Dobrze, no to dziękujemy wszystkim też za uwagę. Pozdrawiamy was serdecznie, z Panem Bogiem. Żegnają was ojciec Marcin,
Wiktor
i Filip.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.